Ja kiedyś miałam permanentnie, jakby niemal po każdym jakimś spotkaniu z kimś, czy na pewno po każdym jakimś wystąpieniu czy coś, takie mega silne fale wstydu, takiego no fizycznego, takiego, że przez całe ciało ci przychodzi, aż się otrzepujesz. I po prostu tak trwające, i cały czas to przypominałam sobie, co ja powiedziałam, co w ogóle, jak się zachowałam, i miałam, jakby cały czas mi się wydawało, że ja jestem jakaś super nieadekwatna. I nie dostawałam wcale jakichś, nie musiałam dostać jakichś z zewnątrz odpowiedzi, tylko, no znowu, to było to, że kiedy mówiłam, powiedziałam coś o sobie, czy powiedziałam coś, co myślę, co uważam. To, że to jest coś, za co powinnam się wstydzić.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Bez Farbowania. Ogłoszenia parafialne na początek, oczywiście, rzecz jasna. Gorąca prośba o to, żebyście subskrybowali ten kanał na YouTubie, żebyście wysyłali, rozsyłali wszystkim odcinki, żeby to się niosło, żeby jak najwięcej osób mogło posłuchać historii, prawdopodobnie, a nawet chyba jestem pewna, że bliskich ich sercu, bo dostaję od Was wiele wiadomości, wiele komentarzy, że te historie, które oglądacie w programie Bez Farbowania, te opowieści o kryzysach psychicznych, o walce o swoje życie, zdrowie i o swój dobrostan są Wam bardzo, bardzo bliskie. Więc gorąca prośba, żebyście subskrybowali mój kanał. Jeżeli możecie, to bardzo proszę Was o finansowe wsparcie tutaj na YouTubie albo na portalu Patronite. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, ale zresztą dopytam ekspertkę, Jola Szymańska, wreszcie,
cześć. Cześć!
Pytam ekspertkę, bo ty jakby trochę się bardziej znasz na tych YouTube'ach.
Ja nie wiem, czy bardziej, to że
bardziej.
Dłużej jestem na YouTubie,
to bardziej, to już oznacza bardziej.
Nie, bardzo profeska, wszystko
tak?
Jakby, jak dla mnie to.
Telewizyjne super. Czasem takie sobie jeszcze skille uruchamiam, żeby opowiedzieć. Cieszę się, że udało nam się spotkać.
Ja też.
W dwupaku. Pięknie wyglądasz.
Dziękuję,
jak się czujesz?
Bardzo dobrze.
Nie zapeszać, odpukać, czy co?
Nie, ale w związku z ciążą?
Tak.
Bardzo dobrze się czuję. Początek był dramatyczny, ale nie, teraz absolutnie nie mogę narzekać.
Cieszę się, że udało nam się spotkać, bo już tak robiłam takie podchody, że ej, może byś przyszła, pogadała, tak jeszcze w moim poprzednim podcastowym życiu, do farbowania życia, ale może byś tak pogadała, bez farbowania, bo ty bez farbowania mówisz o swoim życiu w swoich social mediach i na YouTubie też, o swoim życiu po terapii, o kryzysach psychicznych, ale też ten nowy, absolutnie chyba tajemniczy rozdział w życiu, bo to jest chyba wielka tajemnica, dopóki to się nie wydarzy. Czyli kiedy dzieciątko nie przyjdzie na świat, to jest wszystko teoria. Tym też się dzielisz, tym się dzielicie swoją historią na YouTubie. Co ci to daje, to dzielenie się?
To jest dobre pytanie, ale daje mi dużo. Na pewno czuję, ja potrzebuję mówić i dzielić się tym, co przeżywam, oczywiście w jakimś tam zakresie wybranym, świadomie. Chyba trochę też dlatego, że wychowałam się w takim domu, w którym trzeba było trzymać sekrety i nie można było mówić. I na takim, cały czas żyłam na takiej, wiele lat, na takiej kontrolce, właśnie co mogę mówić, czego nie mogę i właściwie niczego nie mogę. Bardzo niewiele tych rzeczy było, którymi mogę się podzielić, nie wiem, z przyjaciółką, z kolegą, z chłopakiem. Więc dzisiaj, kiedy jestem już dorosła, żyję na swoich zasadach, dzięki terapii już mam taką świadomość siebie, tego, o czym chcę opowiedzieć, o czym nie, dlaczego, to daje mi to taką wolność i poczucie spokoju i poczucie chyba normalności, takiej jakiejś też swobody. Nie mówię jakiegoś szarżowania, że wiesz, bo ja wielu rzeczy nie opowiadam, ale tym, czym się chcę podzielić, to naprawdę daje mi ogromny taki spokój i taką satysfakcję, że mogę się podzielić, mogę to opowiedzieć. Nie chcę żyć sekretami, nie chcę żyć jakimś ukrywaniem się, zakrywaniem, uciekaniem od świata, żeby mnie nikt nie zobaczył, żeby nigdzie, jakby nie, to jest jakby, i też jakby to już nie jest ten etap, że ja jakoś na przekór temu, co było kiedyś, już przeszłam to i bardziej jestem na etapie, że niezależnie od tego, co było kiedyś. Ja po prostu tak mam, że jestem bardzo otwartą osobą i w życiu swoim prywatnym, i też w życiu zawodowym, tym takim właśnie YouTube'owym, instagramowym. Ja po prostu lubię się dzielić, lubię rozmawiać z ludźmi też.
Ile lat w tych sekretach żyłaś i funkcjonowałaś?
No myślę, że tak na pewno do rozpoczęcia terapii, czyli 25, to już tak na maksa, tylko myślę, że to też się nie stało od razu, bo z tego co pamiętam, po roku psychoterapii zaczęły się dopiero otwierać jakieś właśnie grubsze rzeczy na niej. I zaczęłyśmy się do nich dokopywać i zaczął się hardcore. I też zaczęły się takie najpierw delikatniejsze i coraz mocniejsze takie wylania ze mnie, że ze mnie się wylewały historie, wylewały opowieści, którymi ja dzisiaj nie wiem, jak to wspominają moi przyjaciele, wiem, jak to wspomina mój mąż, ale muszę też podpytać sama z ciekawości przyjaciół, bo serio, to było tak, że za każdym razem, kiedy właśnie przychodzili nas odwiedzać przyjaciele, to ja opowiadałam historię i to były kolejne historie i ci ludzie mnie znali już jakiś czas i byli w szoku, że ja coś takiego przeszłam i to za każdym razem było jeszcze albo poszerzone, albo coś nowego, więc tak, no myślę, że to około 27, 8, nie, nawet 8, 9 roku życia to była taka tama się, wiesz, otworzyła.
Czyli takie porządki przed 30?
No tak, to w ogóle ten 19 u mnie to tak, wiesz, fajnie, bo w 90 roku się urodziłam, więc idealnie tak 29 rok życia to 19 rok i tak, to był chyba taki jeden z trudniejszych roków mojego życia przez to, ale rzeczywiście przebijając jakąś tak tamę i zawsze sobie wyobrażałam, że po 30 to życie będzie jakieś takie lepsze, bardziej właśnie takie świadome i kurde, stało
otóż
się
gówno.
Tak. Ale nie, właśnie
tak, stało się.
Tak.
To ja bym powiedziała, otóż gówno, że tak po 30, ja liczę na 40, już jestem blisko.
A 40 to już w ogóle.
Tak, że to już tak trochę się coś tam kuma i jakieś doświadczenie i że ja po tej 40 zacznę tą drugą połowę życia, bo uważam, że tak, no 40 to jest połowa, nie? Że 80, okej. Okay. Ale czyli u ciebie 30 dobrze weszła?
Dobrze. Chociaż to zaczęły się inne problemy, no bo właśnie tak jak wspomniałaś, in vitro i tak dalej, chociaż one już wcześniej jakby się zaczęły, tylko tutaj bardziej weszłam w taką w nowy etap może tych prac, że tak powiem. Więc nie stało się lekko, tylko no szczęśliwie dzięki temu, że tą psychoterapię zaczęłam już, chociaż wtedy czułam, że mogłam wcześniej, ale już w wieku 25 lat, to wiesz, to zapracowałam na to, że weszłam w 30 już w innym stanie, dużo lepszym.
Co jest takim momentem, w którym człowiek myśli sobie, idę na terapię, bo nie dam rady dłużej? Co u ciebie było takim momentem?
No właśnie, u mnie to był dosyć niestandardowy moment i to było jeszcze wcześniej, bo to miałam 23 lata. Miałam poważną operację kręgosłupa i po prostu pierwszy raz w życiu fizycznie za nie mogłam. Bo po tej operacji ona mnie rozwaliła fizycznie i ja pierwszy raz w życiu nie miałam fizycznie sił.
I kontroli.
I dotąd, wiesz, zawsze byłam w stanie sobie powiedzieć, mimo, nie wiem, czy mogę używać tu takich słów wszelkich, które algorytmy mogą zepsuć, ale wiesz, jako nastolatka miałam zaburzenia odżywiania, miałam myśli samobójcze bardzo jakby w dużym natężeniu, więc mimo, że mnie nikt nie zdiagnozował, no to jednak wydaje mi się, że trudno powiedzieć, że to nie była depresja, bo myślę, że...
Ale zaburzenia odżywiania miałaś zdiagnozowane, czy też...
Nie, po prostu...
Tak. Przemykałaś?
Nie, przemykałam. Musiałam jakoś to przetrawić i w ogóle jest to... Nie wiem, jak to się stało, że że jakoś to przetrawiłam, poupychałam w sobie, to się potem właśnie, to jest to wszystko też, co się później wylewało przez kilka lat podczas terapii, ale widzisz, byłam to wszystko, ja byłam tak silna, to jest też niesamowite, że ja byłam w stanie to wszystko w sobie upchać, robić do tego, wiesz, rzeczy, bardzo dużo się uczyć, być super ambitną,
to nawet już,
wiesz,
piątkową uczennicą,
no. Tak, dostać się na, zrobić super studia i co, i dopiero ta operacja, nie, czyli coś takiego, no już...
Czego się nie dało ukryć? To jest coś, czego się nie dało ukryć?
Nie, coś, co mnie. Bo ja, to, nie była, to nie była tajemnica, okay. Też, tylko.
Bo tak myślę, wiesz, o tych zaburzeniach odżywiania, nie? Że to jednak się udało, wiesz.
Tak,
jakoś to... tak, że nie trzeba było zajmować głośno stanowiska w tej sprawie.
Tak.
A tu w przypadku operacji kręgosłupa już trochę przestajesz być panem i władcą swojej siły fizycznej. Nie?
No to są, rzeczywiście, to są o dwóch rzeczach, bo tak, no bo zaburzenia odżywiania u mnie były, u mnie w takim kierunku anoreksji, to było. Bardzo o kontroli i o tym, że ja potrzebowałam mieć w życiu nad czymś kontrolę. I jedyne, nad czym mogłam mieć, to było jedzenie, plus też no, taki perfekcjonizm. Zresztą też z tego, co czytałam, to jest choroba, która dotyka właśnie takie bardzo często ambitne osoby i takie właśnie pracowite. Więc to było w ogóle niesamowicie trudne, żeby dojść do choroby, jaką jest no, anoreksja. Ale na szczęście też to u mnie był okres do roku czasu, więc to udało mi się nie wpaść już w takie kolejne etapy tego, co uważam jest jakimś mega szczęściem. A później, a z kolei ta operacja była właśnie dokładnie tak jak mówisz, że no, o utracie zupełnej tej kontroli i nagle tym, że ja nie mam sił, że ja nie jestem w stanie podejść do sesji. To było dla mnie szokujące. Pierwszy raz w życiu, wiesz, nigdy rzeczy naukowe, intelektualne, pracowe nie były dla mnie w ogóle jakby... Nie podlegały dyskusji, że to wyjdzie jakby dobrze, bo zawsze się na tym bardzo skupiałam, wiesz, wystarczyło, że po prostu ciężko pracowałam, tak? Just that simple. A tutaj ja nie byłam w stanie podejść do sesji i to był szok dla mnie. No i fizycznie też, wiesz, usiedzieć czasem na wykładach, bo miałam taką galaretkę w plecach, więc jakby ciężko tutaj mówić o jakimś w ogóle. I tak to było nie do końca w ogóle normalne, jak dzisiaj pomyślę, że ja od razu już, wiesz, miesiąc po takim zabiegu siedziałam na sali wykładowej i wytrzymywałam właśnie. Więc no, ale dopiero to doprowadziło mnie do jakiegoś takiego, wiesz, stanu, że ja leżę w łóżku, nie jestem w stanie wstać, nie jestem w stanie zrobić sobie zakupów. Jestem sama w tym swoim wynajmowanym pokoiku i po prostu pierwszy raz dotarło do mnie, że ja potrzebuję pomocy, że ja sobie sama już nie poradzę. I doszłam do tej ściany. Tylko, że totalnie nie miałam hajsu, więc wtedy wybrałam się do ośrodka interwencji kryzysowej i tam przez parę miesięcy z taką panią psycholożką się spotykałam i to nie była jakaś, wiesz, psychoterapia czy coś, bardziej to były takie rozmowy, ale to już mi bardzo dużo dało. Tak pomogło mi, wiesz, tak przetrwać po prostu.
Wstać z łóżka.
Mhm. I dalej sobie żyć. Potem jakiś tam minął kolejny rok i dopiero kiedy właśnie finansowo jakkolwiek byłam w stanie, to zaczęłam sobie psychoterapię.
A hasło depresja jako diagnoza, jako leczenie pojawiło się?
Bardzo późno. Mhm. Słyszałam, bo ja właśnie też nie rozumiałam tych pojęć, nie wiedziałam, co to znaczy. I ja w ogóle, to też był powód, dla którego ja poszłam na psychoterapię, że ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie rozumiałam, o co chodzi, bo mam same sukcesy, wszystko, za co się biorę, wszyscy mi mówią, że super, ciągle jakby jestem tak jakby chwalona i motywowana do tego, żeby tak działać dalej i w ogóle stawiana za wzór. A czuję się chujowo. I czuję się i się zastanawiam, czy wszyscy się tak czują, czy wszyscy mają tak, że budzą się rano i są tak przygnębieni, że kilka godzin zajmuje im dopiero różnymi staraniami przejście do stanu, w którym są w stanie odetchnąć na przykład spokojnie, bez spięcia, bez ciężaru na klatce piersiowej? Czy każdy tak ma? No i kiedyś pamiętam jakiegoś bloga, kogoś czytałam, jakiś, no jakiejś blogerki, i ona tam pisała, że no, każdy mój dzień zaczynam tak, że budzę się zazwyczaj w dobrym nastroju, zaczynam sobie coś tam robić. I to tak, wiesz, taka pierdoła. I to mnie zszokowało. I tak sobie pomyślałam, Jezu, to, czyli ludzie tak mają, że się budzą po prostu i czują się dobrze i mogą sobie robić rzeczy. Więc to, wiesz, było takie od nitki do kłębka, ale...
Co było w tym twoim chujowo? To było... Nic mnie nie cieszy, nie mam siły wstać, nie ma sensu robienie tego i tamtego, zawsze będę nieszczęśliwa, będę samotna, nie osiągnę, jestem niewystarczająca. Co w tym było? Że otwierasz te oczy rano i myślisz sobie, a kurwa. No i co dalej?
Wtedy nie przeklinałam oczywiście, ale ogromne takie przygnębienie, taki ogromny ciężar, taki i psychiczny, i fizyczny. Tutaj, oj, nie mogę w mikrofon, na klatce piersiowej taki, wiesz, takie, po prostu taki mega ciężar, że tak ciężko ci się oddycha. W ogóle nerwobóle to miałam od dzieciństwa, ale to jakoś to nie były tylko nerwobóle, tylko właśnie ten ogromny taki ciężar i takie...
Ale wydawało ci się, że to jest totalnie normalnie, ponieważ czułaś to od zawsze.
No tak, że tak jest. To życie jest ciężkie, tak?
Życie jest ciężkie i to ciało jest spięte i lecimy dalej. Tak. No. Po piątkę, po szóstkę.
Dokładnie. I trzeba się zaprzeć samego siebie i iść do przodu. No i też oczywiście no, bardzo silne i na co dzień przeważające emocje czy uczucia, takie jak smutek i wstyd. To były dwa, myślę, najbardziej mną kierujące i najsilniejsze moi towarzysze.
O czym był ten wstyd?
O wszystkim. To naprawdę dużo o sobie myślę ostatnio o wstydzie, bo czytam teraz nowe wychowanie seksualne Agnieszki Sztajn. Ona też tam ciekawie pisze właśnie, że wstyd może, no jest ten taki niszczący wstyd i jest taki wstyd, który pomaga ci też znaleźć swoje granice i sygnalizuje, że może czegoś tak naprawdę wcale nie będzie dla ciebie dobre i może warto z tego zrezygnować. Ja myślę, że u mnie to było, aż to jest dla mnie dziwne, że wstyd może być w jakiś sposób pomocny gdzieś, bo przez tyle lat u mnie był tak bardzo przytłaczający i ten wstyd było o tym, kim ja jestem.
Skąd pochodzę i tak dalej, czy co?
Nawet nie skąd pochodzę, tylko wstydziłam się po prostu, kim ja jestem, że ja jako jednostka. Ja myślałam, też miałam taki obraz, że przecież rodzina, z której pochodzę, w niej było wszystko pięknie, no bo ten obraz był jakby ogólnie idealny, tylko ze mną było coś ciągle nie tak, to we mnie jest problem, tak? Ja się siebie wstydziłam. Tak samo wśród, nie wiem, rówieśników. Wiesz, jeżeli chodzi nie tylko o, nie wiem, ciało, że ja się wstydzę jakiegoś swojego ciała, że czuję obrzydzenie do siebie, ale też, że ja jestem po prostu jakimś okropnym człowiekiem. I to też było takie, ja takie komunikaty ze mną zostały, że jestem bardzo zdolna, bardzo pracowita i w tej sferze jakby takim jestem.
Tu nie właśnie, ma wstydu.
Tu nie ma wstydu. To jest właśnie to, czym ja się mogę pochwalić. To jest to, czym ja powinnam, to jest ta karta przetargowa dla mnie. Ja się tym mogę pokazać, bo o reszcie szkoda gadać. Bo jestem chujowym człowiekiem po prostu. Jestem nawet nie, że złym jakimś, czy wiesz, coś w ten deseń, tylko po prostu żenującym. I jakimś takim po prostu niewartościowym. Jakimś takim... Więc tym bardziej sobie myślę, że to, że ja w ogóle, wiesz, zaczęłam jakieś blogi i coś publikowanie i mówienie jakby otwarcie, to był jeden ze zdrowszych jakichś, wiesz, kawałków we mnie, który chciał po prostu się ratować i jakby walczył po prostu.
To uczucie wstydu bycia żenującym, niezasługującym ja doskonale znam i słyszę, jak trudno ci w ogóle powiedzieć, jakoś to ubrać w słowa, bo to jest trudne do opisania. O czym jest ten wstyd? No. Znaczy, to jest tak przesiąka w ogóle całe ciało, że no też tutaj się dobrze uczę, no to nawet jakaś kariera, coś tam z tej wioski wyjechała i kariera i jest się czym pochwalić, ale to uczucie wstydu, takiego właśnie bycia żenującym, że ja nie mam nic, nie wiem, do powiedzenia albo do zaoferowania, albo jestem tak niewartościowa, że nie warto się ze mną, nie wiem, kumplować, przyjaźnić, a tym bardziej mnie pokochać. To jest jakieś tak silne i niesamowite.
Też mocno czułam to, że właśnie, że ja te rzeczy, które mówię i to, w jaki sposób jestem z ludźmi, że okej, mi się wydaje, że ja mam coś do powiedzenia, mi się wydaje, że ja się angażuję jakby w jakiś fajny sposób, mi się wydaje, że jestem spoko osobą, a tak naprawdę w ten sposób, czyli pokazując się w jakiś sposób komukolwiek, ja dopiero pokazuję, jak właśnie jestem żenująca, nie? Że, i pamiętam to, wczoraj sobie też o tym myślałam, że ja kiedyś miałam permanentnie, jakby niemal po każdym jakimś spotkaniu z kimś, czy na pewno po każdym jakimś wystąpieniu czy coś, takie mega silne fale wstydu, takiego no fizycznego, takiego, że przez całe ciało ci przychodzi, aż się otrzepujesz. I po prostu takie trwające i cały czas to przypominałam sobie, co ja powiedziałam, co w ogóle, jak się zachowałam i miałam, jakby cały czas mi się wydawało, że ja jestem jakaś super nieadekwatna i nie dostawałam wcale jakichś, nie musiałam dostać jakichś z zewnątrz odpowiedzi, tylko no znowu to było to, że kiedy powiedziałam coś o sobie, czy powiedziałam coś, co myślę, co uważam, to, że to jest coś, za co powinnam się wstydzić, bo to na pewno jest coś, wiesz...
A dokopałaś się do tego, skąd jest ten głos, skąd jest ten wstyd, no bo ten głos, no on rządzi się, tak, rządzi życiem, że idziesz właśnie się spotkać, wystąpić i jakby odbiór jest okej, jest okej według ludzi, ale według ciebie nie jesteś. I coś tam ci po prostu mówi, że to jest żenujące. Skąd jest ten głos?
No wiem skąd. Wiem dokładnie. Tak powiedzmy, no wiem. Wiem głos, kogo to jest i w jakich sytuacjach się jeszcze ukonstytuował. Tak, ale...
A udało ci się dzięki terapii powiedzieć, o nie, sorry, to jakby to ja tak, znam ten głos, sorry, ale nie będziesz mi tutaj małej Joli po prostu poniżać, bo ja jestem teraz duża. I nie życzę sobie, żeby tak mi mówiono.
Tak, ja w ogóle dlatego właśnie sobie o tym wczoraj przypomniałam, bo to jest aż straszne, mega smutne i aż, jak to mówię, to trochę to czuję i to jest w zupełnie innym moim życiu, nie? Że tak, zupełnie z tego, ja tego już nie mam, nie, w ogóle mi to nie wraca. Mam tak cudownych w ogóle ludzi.
Dorosła i teraz.
Tak,
nie mówić.
Tak. W ogóle już tego nawet nie słyszę. I nauczyłam się wierzyć sobie i wierzyć ludziom, którym ufam, którzy są wokół mnie, a mam no, wspaniałych ludzi wokół siebie. I zobaczyłam też dzięki terapii, że naprawdę ja byłam naprawdę fajnym. Dobrym dzieckiem i tak samo nastolatką, że ze mną naprawdę było jakby jasne, miałam swoje problemy, miałam swoje wyzwania, nigdy nie byłam idealna i nie jestem i nie będę, ale ja nie zasługiwałam, to była przemoc, to czego doświadczyłam, ja absolutnie na to nigdy nie zasługiwałam i jakby to długo trwało mi. Ale udało mi się połączyć z taką sobą, bo pamiętam, że jako mała dziewczynka czułam się fajnie w sobie i ze sobą, a potem no, nastąpiło jakieś takie totalne rozwarstwienie i przez tyle lat czułam się, że ja tamtą dziewczynkę zawiodłam i że jestem jakąś jej karykaturą żenującą. I udało mi się totalnie wrócić do takiej spójności po prostu całej mojej osoby i takiego luzu, że też ja nie potrzebuję sobie mówić, o, jestem zajebista, jestem super, jestem ekstra. W ogóle po prostu mi jest jakby tak swobodnie, dobrze ze sobą i ze swoim życiem.
Ale zobacz, właśnie myślimy o tym, że coś z dziećmi, byliśmy niefajne czy coś. Nie ma czegoś takiego jak niefajne.
No to, dokładnie,
to,
nie?
To jest fajne, tylko może być skrzywdzone. Hmm. Ale ono w zasadzie samo z siebie jest po prostu fajne.
Tak.
Jest fajnym człowiekiem, bo każdy człowiek jest fajny, tylko może zostać skrzywdzony, a przez to, że został skrzywdzony, może potem krzywdzić. No różne rzeczy się dzieją, ale każdy po prostu się rodzi fajny.
No i tak, i to wiesz taki banał, że każdy człowiek jest jakby wartościowy. Naprawdę, kurde, aż też to potem miałam też taki długi etap, myślę, że takie 3 lata, takiej mega złości na to, że ja pierdolę.
Kto mi to zabrał?
Dokładnie, że jak można było, kim w ogóle, jak można było tak traktować drugiego człowieka?
Ale ta złość jest dobra.
Nie, no była uzasadniona i tak, i dobra, i musiałam się też nauczyć jej wyrażać.
No, mogłabyś, wiesz, się z nią jeszcze bujać, pielęgnować sobie ją do 80.
A tak, ale oczywiście.
Wzięcie odpowiedzialności tak, za swoje
tak.
życie.
Ten etap też nadszedł takiego, właśnie, dobra, już... Jakby musiałam tą złość przeżyć, wywrócić parę stołków do góry nogami, nauczyć się przeklinać i wiesz.
No. I stawiać te legendarne granice.
No.
Jak ci się uczyło stawiania granic?
No.
Co to w ogóle jest? Dlaczego tego nikt nigdy nie powiedział, że można powiedzieć nie życzę sobie, nie mów tak, nie chcę tego. Dlaczego nie nauczyli nas mówić nie?
Bo tak jest wygodnie, kiedy dziecko i kiedy młoda osoba nie mówi nie. Bo to jest bardzo komfortowe, bo to jest prostsze. I no w moim przypadku temu w dużej mierze ta przemoc służyła, żeby komuś było prościej.
A jak zaczynałaś uczyć się właśnie mówić nie, to miałaś takie poczucie, bo ja miałam coś takiego, że zaczynałam próbować, że nie. Mhm. I co się wydarzy? Oczywiście miałam, wiesz, czarne scenariusze, że ta znajomość się skończy, że ta praca się skończy, że w ogóle dramat i takie próbowanie okazywało się najczęściej, że no nic się nie stało, nic strasznego się nie stało, po prostu ktoś w tym dorosłym życiu, na tych dorosłych zasadach uszanował moje nie. A jeżeli nie uszanował, to znaczy, że ja nie powinnam z tym człowiekiem.
Tak, tak.
Ale w ogóle co to jest za proces?
Tak.
Takie uczenie się nie. I czekanie
tak,
na
tak,
co się
tak.
wydarzy.
No tak, to jest w ogóle test, jak sobie myślę teraz, czy ktoś, no z kim mam do czynienia, no nie? Więc oczywiście i to było wiele takich fajnych zaskoczeń, że właśnie komunikacja kluczem, nie domyślanie się, nie tworzenie scenariuszy, nie przewidywanie, że ja wiem, co są ludzie, albo ja wiem, jak ktoś coś tam, tylko komunikacja otwarta, jasna, to też u mnie jakby w ogóle w rodzinie jest duży, był zawsze problem, więc musiałam się tego nauczyć, cały czas się uczę i jest to, ojejku, jak bardzo ułatwiające życie, ale też właśnie, no ja z kolei byłam nauczona takiej, kurde, dyplomacji, że się śmieję czasem, że właśnie powinnam w dyplomacji robić, bo...
I to w Korei Północnej, nie?
I to w Korei Północnej, i chodzenia na paluszkach i tego właśnie, jak to dyplomatycznie, tak się nie traktuje dorosłych ludzi. Jakby... Właśnie to się tak wydaje, że o, będę taka dyplomatyczna, właśnie to też nie jest fajne, bo tak się nie traktuje dorosłych ludzi. Możesz zapytać otwarcie o to, o tamto, ktoś też ci, załóż, że ktoś jest też dorosły i potrafi ci powiedzieć nie, a nie, że ty musisz się tutaj kimś zaopiekować, więc... Ale na początku tego mojego mówienia nie, no to akurat musiałam powiedzieć nie w takich miejscach, w których to się spotkało... z bardzo trudnymi reakcjami.
Zmieniłaś się, kiedyś taka nie była i tak dalej.
No, bardzo delikatnie rzecz ujmując. I trudno. I no, absolutnie nie żałuję. To znaczy od razu czułam jakby ulgę, nie? Że jakby po tym powiedzeniu nie będziesz tak do mnie mówić. I inaczej, no nie zgadzam się, żeby tak do mnie mówić. prosiłam Cię, żeby tak do mnie się nie zwracać. Jeżeli to takie komunikaty wzbudzają w kimś, wiesz, jakąś ogromną niezgodę, złość, oburzenie i w ogóle jak śmiesz i kim ty jesteś, no to no właśnie, to już nie jest o mnie, że no nie.
A czułaś takie gorąco w brzuchu, jak uczyłaś się mówić, nie? Bo ja jak mam zająć stanowisko takie, że właśnie sobie nawet jak założę te po prostu jedwabne, białe, dyplomatyczne rękawiczki i mówię, że nie życzę sobie albo nie zgadzam się, to jest mi po prostu tak gorąco. Ja wiem, że to minie, może kiedyś minie, a może nie minie, może zawsze jak będę mówiła nie, to będzie to uczucie gorąca w brzuchu, które jakby mam od zawsze. Ale może tak będzie, ja po prostu będę umiała już mówić, nie? Z tym chwilowym dyskomfortem. To jest takie rozlewające, jakby mi tam ktoś podgrzał po prostu jakiś piec, nie? Że to ciało tak daje czadu, no ale siedzi to wszystko w ciele. Miałaś tak, że to ciało ci pokazywało, że tutaj będzie ciężko, z tym będzie
ciężko. Stres taki, no. Zdarzają się wciąż takie sytuacje, bo wciąż są sytuacje, w których jest mi ciężko powiedzieć, że wiesz, kiedy mówisz coś, to mnie to stresuje, albo jest mi jakby, nie wiem, coś jest dla mnie trudnego, czy możesz to inaczej wyrazić, czy coś. No w ogóle rozmawiać o tym, że coś mi się nie podoba, czy coś jest trudnego dla mnie i ma trudne konsekwencje dla mnie w tym, w jaki sposób, czy co ktoś mówi, czy takie trudne komunikaty dla kogoś, szczególnie na kim mi zależy, no to jest bardzo trudne wciąż i cały czas się tego uczę, ale teraz już tak traktuję to jako właśnie takie ćwiczenia behawioralne, nie, że tak sobie włączam się głos właśnie mojej terapeutki w głowie i że pomyślała sobie o tym jak o ćwiczeniu małymi kroczkami, że to też nie muszę od razu jakiejś poważnej rozmowy i poważnego właśnie, nie wiem, no chyba, że się coś poważnego dzieje, ale nie mówię o takich sytuacjach, że wszystko na spokojnie, małymi kroczkami, można o tym porozmawiać i też jeżeli ktoś jakoś właśnie tak agresywnie zareaguje, no to to nie jest jakby o mnie. Można komuś powiedzieć nie, czy porozmawiać o tym, że coś jest dla mnie trudne i też no, dorosły człowiek powinien być otwarty też na to, że nie jest idealny i że no, to jest zupełnie jakby normalne, tak? Każdy z nas przecież i popełnia błędy i czasem przegnie i czasem po prostu nie zauważy, że dla kogoś to jest trudne, tak?
Miałaś ochotę rzucić terapię w cholerę? Że za dużo, za grubo, albo ja tego nigdy nie zmienię, albo Jezu, ja nie umiem, to jest za trudne.
Był długo czas, w którym byłam bardzo nią zmęczona i w którym mój mąż już mówił, że już wiele jeszcze, bo już po prostu bywało. Bo też, wiesz, zaczęłam psychoterapię jeszcze zanim go poznałam, a później tak naprawdę gdzieś po 2-3 latach to już zaczęło być najciężej w tej terapii. No i to wtedy byliśmy już jakoś zaraz po ślubie. I wtedy się zaczęły hardkory, więc
nie po ślubie,
no on mówi, że miało tak, że to no nie spodziewał się, że mieliśmy takie hardkory na samym początku. I ja właśnie miałam taki totalny depresyjne zjazdy, takie no grube, więc ale ja niestety, no znaczy niestety, no mi cały czas pracował taki, wiesz, kor porządnej uczennicy. Ja w ogóle tak zawsze miałam, że jest bardzo ciężko, jeszcze długo będzie bardzo ciężko, nie wiem ile, ale ja będę powoli, systematycznie pracować i wiesz, będę taka konsekwentna. I to aż do takiej przesady, bo z dzisiejszej perspektywy myślę, że dużo wcześniej po prostu mogłam się wybrać do psychiatry po leki, które by mi pomogły też tę psychoterapię przejść.
Czkawka?
Nie, wiecie co, w ciąży są, różne rzeczy się dzieją.
Co tam fajnego w ciąży się dzieje? Nie masz kontroli nad
nie.
Czkawką od pijawką.
Tak, dokładnie. Jakieś tam no, rzeczy przyjemne.
Są skutki uboczne tego.
Tak, tej przygody.
Błogosławiony stan. Ale byłaś na lekach?
Tak, tak, byłam dwa razy, bardzo krótko. I w ogóle też, kurde, jakie mega szczęście miałam, że minimalna dawka od razu na mnie zadziałała. I wiesz, musiałam pół roku brać, no bo to tak trzeba po prostu przez długi czas, ale bardzo szybko one, po tygodniu ja już byłam, wącham sobie kwiatki na łące, ojejku, to można mieć po prostu właśnie, to było to doświadczenie dzięki lekom, że wstaję rano, czuję się dobrze, słońce świeci, o jaki wspaniały dzień, no nie, i jakby tak, wait, jakby gdzie ja, co się tu stanęło, więc wtedy też tak mocno zrozumiałam różnicę, w czym mi pomaga psychoterapia, a do czego potrzebuję psychiatry. I, no i bardzo tego doświadczyłam i niestety do tego psychiatry wybrałam się dopiero w 21 roku. Naprawdę kilka lat, myślę, no mogłam mniej cierpieć. Ale taka była moja droga. No. Nie, jakby nie miałam tej wiedzy, nie studiowałam psychologii.
Ale teraz, ale mówisz, że brałaś krótko pół roku, no to jest w ogóle, wiesz, no pani czerwony pasek daje, no pani jesteś ciekawa pacjentka.
To i tu wiesz, to kwestia czysto chemii mózgu, tak. Nie? Że szczęścia po prostu, że akurat to wiesz, zadziałało na to, co miało, a też ten drugi raz to był po prostu, miałam poważny wypadek, taki bardzo ciężki, który, zresztą drugi nawet krótko po pierwszym, który mi zabrał ogromną pasję w moim życiu i no i to mnie też, to mnie tak rozwaliło. I to mogło jakby realnie po prostu rozwaliłoby, myślę, no, kurde, każdego, no.
Brak kontroli, znaczy zabrano ci coś, nie?
No i coś, na co bardzo ciężko pracowałam, co mi dawało ogromne szczęście i no i czego zawsze mi będzie już w życiu brakować, więc to są bardzo trudne rzeczy i jak ktoś, nie wiem, robił w życiu coś, wreszcie znalazł coś, co bardzo kocha i nagle, wiesz, to traci.
To strata jest, no. Bardzo, bardzo, bardzo trudna. A znasz już siebie na tyle, żeby wiedzieć, że zbliża się, może nie tyle, że zbliża się kryzys, ale że wchodzisz na złą ścieżkę, schodzisz z tego dobrostanu i zbaczasz, i że tam nie wolno iść, bo tam się źle skończy. Wiesz, co ci szkodzi?
Co dokładnie mi szkodzi? To jest ciekawe pytanie, bo na pewno już dużo, bardzo dobrze wyłapuję sygnały takie niepokojące, że oho, muszę się zatrzymać, zadbać o siebie i w pierwszej kolejności to jest dbanie już na tym etapie. Ma to sens, że ruch, dieta, odpoczynek, odsunięcie trochę pracy, też to jest komfort w tej pracy, że mogę sobie tym dysponować i taki czas właśnie dla siebie, zaopiekowanie się sobą, przyjemne jakby rzeczy. No ale jeżeli to by trwało dłużej niż tam 2-3 tygodnie, to właśnie w zeszłym roku miałam taki moment, właśnie wtedy, kiedy napisałaś, więc, a wtedy w tym całym, wiesz, procesie in vitro, no ja już wtedy od dłuższego czasu dbałam właśnie o unikanie stresu, nie takie, wiesz, jakieś skrajne, bo to nie bądźmy idealistami, ale jeżeli mogę gdzieś o siebie zadbać i nie narazić się na jakiś stres, a czuję, że gdzieś tam to może się z tym wiązać, to po prostu sobie to odpuszczam.
A jak czujesz to oho? Co to jest? To jest, nie wiem, brak snu, jakieś rozkojarzenie?
Nie, po prostu obniżenie nastroju. Obniżenie nastroju, takie, wiesz, trwające nie jeden dzień, tylko dłużej. I właśnie jak mam taki moment, to sobie chwilkę zatrzymuję się i no i tak, i obserwuję sobie, co się dzieje. Pierwsze te właśnie takie najprostsze metody. A i właśnie w zeszłym roku też stwierdziłam, że raz, że kurczę, pogorszenie, czy właśnie gorzej się czuję psychicznie, też nie mogę ćwiczyć tak, jakbym chciała, bo przechodzę przez to in vitro, wiesz, te wszystkie różne też fizyczne aspekty tego. Poza tym jest to obiektywnie naprawdę trudne, Więc znalazłam sobie psychoterapię poznawczo-behawioralną i właśnie i psychoterapeutkę i jestem super zadowolona, bo to po prostu wiedziałam, że okej, to jest ten moment, że teraz na ten czas po prostu chcę mieć wsparcie. I ja sobie, okej, może poradzę, nie, czy coś, ale chodzi o to, żeby dobrze przeżyć czas, a nie żeby go przetrwać. Więc...
A jak właśnie pod tym takim psychologicznym, psychoterapeutycznym i w ogóle związanym z psychiką ten czas starania się o dziecko, jak to u Ciebie, u Was przebiegało, bo to jakby dotyczy zarówno Ciebie, jak i Twojego męża. Męża na kanapie brak?
No właśnie, no.
ale właśnie chciałam o to zapytać, bo to nie jest łatwy moment.
No, najtrudniejsze, wiesz, są momenty, w których się dowiadujesz, że że nie... I tych momentów jest wiele, to znaczy u nas było wiele, no bo ta droga od punktu o, staram się o dziecko, ale super, do punktu dzisiejszego, czy tam zejścia w ciążę, no to u nas było 6 lat ponad, tak? Więc i pomiędzy tym różne diagnozy, szukanie tych problemów, więc chyba te pierwsze informacje o tym, że jest problem i to nie jest mały problem, tylko że raczej to już jest problem na poziomie nie wiadomo, czy w ogóle jest szansa. No to był szok i dla mnie było to w ogóle nie do pomyślenia, że jakby co, że jeszcze to, nie? Że już kurde, naprawdę jeszcze to.
I jak do tego podeszłaś?
Musiałam przepłakać.
Tryb uczennica zadanie, odpaliło ci się coś tam?
Właśnie chyba o tyle nie, że nie było właśnie w tym przypadku dużo perspektyw. Mogliśmy robić te badania i je sprawdzać i co 3 miesiące na nowo i brać leki i sprawdzać, czy po 3 miesiącach coś się zmieniło i przychodzić do lekarza po pół roku. I to strasznie wolno trwało, więc oczywiście na tym się skupiałam, ale też starałam się to tak jakby no nie fiksować, żeby być w stanie pracować i mieć, miałam też inne wtedy jakieś problemy, wyzwania. Więc tak najgorsza była ta, pamiętam te informacje i później jakoś przepłakanie tam paru nocy i takie godzenie się, też musiałam to dużo przegadywać, o tym rozmawiać i... ale potem dopiero, wiesz, kiedy nam dostaliśmy jednak szansę na in vitro, w takim sensie, że trafiliśmy do lekarza, który nam zaproponował leczenie, które w międzyczasie, od kiedy zaczęliśmy się leczyć, w ogóle pojawiło się w Krakowie, bo to się tak zmienia, ta technologia leczenia niepłodności, że w ciągu tych 3-4 lat pojawiły się opcje, których wcześniej nie było. Bo ci sami lekarze kilka lat wcześniej mówili nam, że no nie ma co zrobić, a potem się okazało, że już jest co zrobić, bo medycyna w tym czasie przywędrowała także do nas, nie? Więc jak już wiesz, zaczęliśmy in vitro, to oczywiście zadaniowo, zresztą wiesz, no też jak rozważaliśmy adopcję, czy chcieliśmy znaleźć kurs, no to wszystko to było 6 lat cały czas działań. To nie było 6 lat, że dobra, już no może trzeba się z tym pogodzić. Okej, no były takie momenty, ale trzeba się z tym pogodzić, że nie będziemy mieć biologicznego dziecka, ale dobra, no to zobaczmy. To mi też może jakoś pomagało. To zobaczmy może adopcję. To mi też pomagało, że zawsze miałam jeszcze jakiś kolejny pomysł, jakiś coś jeszcze może tu zrobimy, tam zrobimy, do tego zadzwonimy, tam poszukamy. Pandemia była frustrująca, bo wszystko było wtedy pozamykane i trzeba było czekać znowu.
A jak z takimi właśnie hasłami, jak pogodzić się albo poddać się? Jak sobie z tym... odpuścić, poddać. To one są tak nacechowane,
tak.
Wiesz, pogodzić
no,
się,
ciężko.
Poddać.
No tak, no to znaczy nie wiem, może użyłam tych słów o poddaniu się, ale też...
Właśnie o tym pogodzeniu,
o pogodzeniu.
Płakać, tak? No, to trzeba płakać, no, pogodzić się, przyjąć to.
I, tak.
Wiesz, w kontekście tej osoby, która przed terapią myślała, że coś jest ze mną nie tak, że jestem jakaś taka, wiesz, żenująca, nie?
No.
No i teraz z tą już siłą po terapii na pewno było ci dużo, dużo łatwiej. No dobra, to słowo pogodzić jest tutaj, no, że musisz się pogodzić z jakąś sytuacją, że nie możesz mieć, wiesz, tak, dziecka, ale żeby nie wejść w tą, w ten kołowrotek, jestem żenująca, nie wystarczająca.
Tak, tak, tak. To mi się na szczęście, chyba już miałam wtedy to na tyle poukładane i uleczone, że nie pamiętam, żeby mi się to włączyło. Bardziej taka, kurde, złość, bo na to, że to jest tak niesprawiedliwe, to jest tak niesprawiedliwe. I jeszcze, no, spotykałam się, co jest prawda, dosyć subtelny sposób, ale jednak wyczuwałam to, takie oceny z zewnątrz, że a dlaczego nie mamy dzieci, a pewnie tutaj chcemy się, kariera, wygodne życie, coś tam, nie? I jakby, albo też spotkałam się z takimi, wiesz, kiedyś tam gdzieś przeczytałam o sobie, że właśnie, że a, jakieś głupoty wrzucam, tylko jakieś vlogaski, prawda, do internetu, nie mam żadnych zobowiązań, a śmiem gdzieś tam napisać czy powiedzieć, że jestem feministką, że co? Zero odpowiedzialności w życiu i jakieś po prostu głupkowate rzeczy i co, że jestem feministką, więc jakby takie rzeczy mnie bolały, bo no, ktoś, kto nie ma pojęcia, jakby co się dzieje, przez co przechodzę i jakby, wiesz, no.
A jak reagowałaś na, jak reagowaliście oboje na takie właśnie pytanie? A wy kiedy?
Na szczęście tak nie było, dosyć szybko mówiliśmy, że po prostu nie możemy mieć, że jest problem, tylko nie mówiliśmy dlaczego i jakby po stronie którego organizmu i w jaki sposób, bo to też było, to po prostu ja nie chciałam, żeby to było takie jasne. Więc na szczęście nikt tak, wiesz, nie zadawał nam aż takich pytań. To było bardziej takie wysublimowane, zniuansowane.
No takie pytania, to wiesz, to u cioci na imieninach są, cioci i rodzinne imprezy trzeba.
Mnie się
najgorzej do.
Ja mam poczucie, że, bo to też myślę tak w kontekście rodziny mojego męża, że tam niektóre osoby się mnie trochę boją, bo ja jestem taka, że jak ktoś się mnie o coś zapyta albo mi coś powie, to ja odpowiem. Wiesz, o co chodzi. Więc, ale jak Kamil sam był, no to czasem słyszał różne komentarze, ale na szczęście on się nie przejmuje.
A jak sobie poradzić z tym, żeby przez to, mówisz o tym, że jakby to był proces, który trwał 6 lat, żeby przez te 6 lat jednak też żyć, żeby wiesz, to nie było, że to wisi, że wisi w powietrzu, to jest jedyny temat, no bo często się słyszy o tym, że no właśnie ta próba i starania się o dziecko, no mogło jednak doprowadzić do tego, że no para się rozjedzie, bo po prostu już nie żyją niczym innym, tak?
No udało nam się tutaj, znaczy udało nam się, no udało nam się o tyle, że my bardzo się jakby lubimy i przyjaźnimy i też zawsze były w naszym życiu jeszcze inne rzeczy. To jakoś się tak udało, że to było dla nas bardzo ważne, ale zawsze były inne rzeczy i o ile szczególnie mi było ciężko, bardzo trudno pogodzić się właśnie z taką perspektywą, że możemy nie mieć dzieci, będziemy my i może zaadoptujemy drugiego kota czy trzeciego, to może Kamil łatwiej miał taką otwartość na to, że Jola, damy radę, że będzie dobrze, nie wiem. I ja w końcu gdzieś tam głową udało mi się powychodzić, ale też byliśmy na terapii par. Ale to wiesz, to też już w czasie, może no w zeszłym roku, tak już podczas samego, jak już zaczęliśmy realnie in vitro. Więc, a wcześniej no nam udawało się po prostu jakoś tak, mamy super przyjaciół, ogólnie też prowadziliśmy fajne życie, które na co dzień nas satysfakcjonowało. Mieliśmy swoje zainteresowania, pasje, no i pewnie bardzo dużo szczęścia, że jakoś się nam to posklejało, że jakoś się tak trzymaliśmy razem. Nie umiem, wiesz, no daleka jestem od powiedzenia, że o, może, czy radzenia komuś, co w takiej sytuacji, bo każda para jest inna i ja się w ogóle nie znam na tym, jak różne są pary, jak związki, takie rzeczy, to w ogóle wiem, jak tylko mój wygląda i co w nim jest dla mnie ważne. No ale tak, no po prostu byliśmy ze sobą jakoś blisko i mieliśmy podobne wartości, cele i się bardzo w tym wspieraliśmy. I też staraliśmy się właśnie po prostu też fajnie żyć, że spełniać też różne swoje marzenia, jeździć, spotykać się z ludźmi, robić fajne rzeczy. To bardziej myślałam, przerażało mnie w kontekście przyszłości, że ile jeszcze na przykład prób, żeby się udało, bo ta, słyszy się tę historię, wiesz, że w nieskończoność, tak? A to jest ogromne obciążenie. Ja po prostu no jest się na, cyklicznie na jakiś czas wyłączony z życia, no bo nie miałam siły i było to bardzo wykańczające. I też te zabiegi, to nie są super przyjemne rzeczy, szczególnie jak to już nie jest pierwszy, bo ja czułam przy drugim już dużo się ciężej, a znam koleżanki, które jeszcze dużo więcej miały prób i mówią, że no to też przy kolejnych na przykład ciężej się czuły, więc jakby ile można. No ja miałam taki plan, czy mieliśmy taki plan, że spróbujemy 3 razy, jeżeli się nie uda, to pomyślimy, co dalej. Że nie musimy mieć teraz planu na najbliższe 10 lat i na to decyzję w tym momencie, ile prób my podejmiemy, tylko że zobaczymy po 3 próbach, gdzie jesteśmy, jak się czujemy, co robimy, czego potrzebujemy i w ogóle jakie były też powody tego, że się udało, czy no, że się nie udało. No na szczęście udało się za drugim razem, co jest wow, mega sukcesem.
Czy, tak jak o tym mówisz, to, to mi się wysuwa taka podstawa, czyli kurczę, ta komunikacja, o której mówiliśmy, nie? Czy ta komunikacja w związku, komunikacja dwóch osób, że może nie ma uciekania ze swoimi myślami i próbami, że to jest ta cholerna komunikacja, której nikt nas nie nauczył,
no,
na którą trzeba było dać kupę hajsu na terapiach, książkach i tak dalej. Najprostsza rzecz na świecie, czyli tak, komunikacja, której absolutnie nikt nas nie uczy, wręcz przeciwnie, uczą nas właśnie nie komunikować, ukrywać,
tak,
nie obnosić,
tak, tak,
nie płakać, tak, być grzeczną i tak dalej. I potem w tym dorosłym życiu za ciężkie pieniądze,
dokładnie,
ale zarobione dzięki temu, że byłam prymuską i świetnie wszystko skończyłam, musisz po prostu zapłacić i nauczyć się takiej jakby podstawowej rzeczy, czyli
otwartej komunikacji,
tak.
Albo porozumienia bez przemocy. No.
A nie masz takiego wrażenia, że trochę jesteśmy jednak w mniejszości, jeżeli chodzi o to, że okej, że uczymy się tak, żeby powiedzieć, słuchaj, w sytuacji, kiedy mówisz coś takiego, ja się czuję tak, że jesteśmy jednak w tej mniejszości, która chce uczyć się komunikować albo już umie się komunikować, bo jednak no, taki ogół mówi, a co ty mi to opowiadasz?
Weź nie pierdol.
Mordy, no, a ty z tym swoim, słuchaj, w sytuacji, kiedy mówisz tak i tak, ja się czuję tak i tak.
No i też nie
mordę za to, no jeszcze.
Tak, ale ja myślę, tak, to no, na pewno to nie jest jakby mainstream, ani w Polsce, ani pewnie nigdzie, ale myślę sobie, że to jest ogromny przywilej, nie? Że miało się na to czas i właśnie te pieniądze i te możliwości dojście do specjalistów i przestrzeń w sobie, nie? Że tak sobie o tym myślę. I tak, i jakby tak bardzo, tym bardziej się cieszę z tego, że to osiągnę. Dla mnie to jest największe, jedno z większych może nie największe, ale jedno z większych osiągnięć w życiu, że tam studia przy tym, ja pierdzielę.
Po co? Nie?
Banał.
No.
Jakby,
a co jest największym? Bo powiedziałeś, że to jedno z większych osiągnięć.
Myślę, że mój związek jest dla mnie największym, no teraz też tak sobie myślę, że no Babik też jest jakimś, no ogromnym tutaj, no ale to już jest taki nowy level, który jeszcze nie pojmuję swoim, że to się niby dzieje, już to widać, ale jeszcze będę w ogóle to dopiero ogarniać.
Ale bierzesz pod uwagę, a tak masz tak, że tak czytasz i tam się zaczytujesz, przygotowujesz, czy bierzesz pod uwagę, że wszystko, co przeczytasz, to będzie dokładnie odwrotnie?
A propos wychowywania dziecka?
Tak, że właśnie wracasz z tego szpitala i co dalej?
Jezu, no byliśmy na szkole rodzenia, no, jakieś tam konsultacje z dulą, więc też korzystamy w ogóle, szukamy takiej wiedzy, ale bardziej od zaufanych osób i specjalistów. Ja Mnie nie interesują książki na ten temat, mi się nie chce czytać na ten temat. Tak jak wspomniałam, czytam to Nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein, ale to bardziej pod kątem siebie samej, pokładanie sobie tej sfery, aniżeli, że ja to czytam pod kątem jak wychować dziecko. Nie planuję czytać jakoś książek na ten temat. No chyba, że będę mieć jakiś realny, konkretny problem, w którym, nie wiem, będę chciała sobie coś doczytać, sprawdzić, ale jakby wiem, słyszałam o takim pojęciu, jak, że teraz profesjonalizowanie rodzicielstwa.
Tak?
Tak, że właśnie jest taki trend, że no, łatwo wpaść w takie właśnie cały czas zaczytywanie się, żeby wszystko było idealnie. Tak, no. No bo nie da się, no bo się nie da i chyba mam właśnie dzięki tym latom terapii taki spokój, tak. To przynajmniej była ta inwestycja długoplanowa, która mam nadzieję będzie się teraz chociaż zwracać jakoś, że mam taki spokój, no. Też mam naprawdę szczęście, że mam partnera, który no jest mega też dojrzałą i taką stabilną osobą i...
Ale ty masz też chyba fajnych ludzi wokół siebie i fajnych przyjaciół, prawda?
Tak, tak. No i przyjaciół, no jakby naprawdę. Mam takie swoje środowisko i ludzi i naprawdę się czuję po prostu bezpiecznie i spokojnie.
A co byś tej małej Joli powiedziała dzisiaj?
Że... Kurczę, właśnie zaraz powiem, co mu powiedziała, ale też jak o niej myślę, to po prostu jest mi strasznie tak smutno i przykro, że jak myślę o tym, co musi przejść i co jest takie nieuniknione. I to jest chyba dla mnie, nigdy nie przestanie mnie szokować, szczególnie z perspektywy dorosłej osoby. Ale no, co bym powiedziała, że jest bardzo wartościową osobą i że właśnie taka, jaka jest, jest najidealniejsza i że nie musi nic więcej. No, taki banał, ale kurczę, dziecko chyba nigdy takiego, właśnie tego komunikatu dla dziecka za dużo, nie? Że już nie musisz nic więcej osiągać, pokazywać, nie musisz być grzeczniejsza, nie musisz być grzeczna. Że właśnie co to znaczy, nie? Że możesz być czasem czuć złość, możesz czasem ci być przykro, możesz właśnie powiedzieć nie i jakby, nie wiem, wyjść sobie albo właśnie nie wyjść i być inna niż, możesz być inna niż wszyscy i to jest też okej. Okay. Takie rzeczy.
Rozpuszczona. Czego ci życzyć?
Udanego rozwiązania. No chyba jedyne co to, żeby po prostu wiesz, za te dwa miesiące czy 2,5 miesiąca, nie, poczekaj. Za dwa, max 2,5 miesiąca, żebyśmy już byli całą rodziną bezpieczni i zdrowi i no.
I żeby trafił ci się egzemplarz, który śpi całą noc.
Podobno właśnie trzeba go wtedy budzić co 3 godziny, że trzeba dziecko takiego malucha co 3 godziny budzić.
Śpi, to nie śpi,
no,
nie,
to więc. Ale wiesz co, ja mam takie podejrzenia, że on może być spokojny po tacie, bo też jak słucham, jak dziewczyny mówią, jak się ruszają dzieci, to moje dziecko jest tak naprawdę dosyć spokojne, więc możliwe, że po tacie będzie spokojne, ale może to też jest takie, bo ja zawsze słyszałam o tym, jak to byłam okropnym dzieckiem i nie dawało się wytrzymać ze mną, a z drugiej strony może właśnie to jest kolejna nieprawda o mnie i że no właśnie, dlaczego... Jezu, co to w ogóle za komunikat, nie? Że może po mnie też jest spokojne, po takiej zdrowej części mnie. No, nie, no jakby inaczej. Ja nie mam oczekiwań wobec mojego dziecka, żeby ono było spokojne, żebym ja się wyspała. Niech ono sobie będzie, jakie będzie. Życzę mu, żeby było zdrowe, a resztę to już ogarniemy.
O, piękna puenta. Dzięki wielkie, że udało nam się spotkać i tak szczerze pogadać o tym życiu bez farbowania. Dzięki.
Dzięki.